prezydent nazwał to porozumienie podpisane między ministrami spraw zagranicznych, czyli między Rzeczpospolitą Polską a Francją, nazwał przełomem. Ta deklaracja jest wielostronna. To porozumienie dotyczy wielu aspektów naszego życia. Całość wizyty na pewno obserwuje dr Rafał Brzeski, który, jak Państwo wiedzą, w poniedziałki mówi nam o tym, co najważniejszego zdarzyło się na świecie, ale dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry.
To zacznijmy od tej wizyty prezydenta Emmanuela Macron w Warszawie. Obserwował pan...
Ależ oczywiście prezydent Macron przybył do Warszawy, żeby odwiedzić marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego, prawda? Zanim obaj politycy ewentualnie uzgodnią, że należy dać jeszcze Polsce szansę, tu zacytuję marszałka Senatu, prezydent Macron spotkał się z prezydentem Andrzejem Dudą oraz w towarzystwie ministrów gospodarki i finansów, obrony, spraw zagranicznych oraz transformacji ekologicznej, konferował z premierem Mateuszem Morawieckim. Bardzo ciekawa jest ocena ministra spraw zagranicznych Jacka Czaputowicza, który stwierdził, że Francja zrozumiała, że nie może dłużej czekać, bowiem pociąg już odjechał. Polska przeorientowała swoją politykę zagraniczną i teraz Paryż musi układać swe stosunki z Warszawą od nowa. Plonem na razie jest właśnie wspomniana, o której już słyszeliśmy, deklaracja o programie dwustronnej współpracy strategicznej do 2024 roku oraz inna deklaracja o współpracy w ramach Unii Europejskiej, a także i dodatkowe różne dokumenty, które obie strony już podpisały lub jeszcze podpiszą. Natomiast jutro prezydent Francji przebywać będzie w Krakowie, gdzie między innymi wygłosi na Uniwersytecie Jagiellońskim wykład o relacjach polsko-francuskich oraz o swojej wizji Unii Europejskiej. Spodziewany klimat tego wykładu można oceniać na podstawie dzisiejszej, zapowiedzianej na dzisiejszy wieczór spotkania i kolacji Emmanuela Macrona z twórcami i intelektualistami, takimi jak Adam Michnik, Agnieszka Holland czy Paweł Pawlikowski. Oto tyle na razie o wizycie, chyba że będzie pan chciał ze mną rozmawiać jeszcze o niej później.
Będę chciał rozmawiać później, ale może zanim przejdziemy do następnych informacji, korzystając z tego, że Gabriel Garstka jest w studio, posłuchamy fragmentu wystąpienia prezydenta Macron, który też wygłosił swoje oświadczenie. To bardzo szczegółowe oświadczenie dotyczące relacji polsko-francuskich, wagi relacji polsko-francuskich, ale były też fragmenty dotyczące dialogu z Rosją, że nie jest ani przeciw, ani za Rosją, że polityka francuska nie jest ani taka, ani taka, po prostu jest europejska. Zwrócił się do prezydenta Andrzeja Dudy i powiedział, że jak spojrzymy na mapę, to widzimy, że Rosja jest częścią Europy i oczywiście należy się z Rosją układać. Było wiele wątków, ale posłuchajmy tego, czego być może w wystąpieniu prezydenta Francji nie powinno być.
Musi być szczerze między sobą. Bardzo nas niepokoją zmiany prawne, które nastąpiły w Polsce. Dlatego dialog z Komisją Europejską jest i ma być bardziej intensywny w najbliższych tygodniach. Wiem, że w Polsce, w jej historii, że te wartości dotyczące wolności są w historii Polsce zakorzenione. Polska jest głęboko europejska i jest na takim poziomie jednym z najwyższych na kontynencie europejskim. I powinniśmy wspólnie przynosić owoce w tej sprawie. Mamy wspólne projekty przed sobą i chciałabym, żeby nasza wymiana była prawdziwym zakrętem, żeby po prostu wszystkie pytania, które wynikają z problemów ekologii i mam wielki szacunek dla i tak dalej.
W każdym razie wątek...
Ostro jechał.
Wątek reformy wymiaru sprawiedliwości został w obecności prezydenta Andrzeja Dudy poruszony przez prezydenta Francji. Rafał Brzeski przy telefonie. Krótki komentarz w tej sprawie?
Jest przede wszystkim te całe wystąpienie, ja mam je przed sobą tutaj też na ekranie i ono trąci taką francuską grandeur w najgorszym wydaniu. Dlatego, bo jeżeli ja czytam, czekam na dzień, kiedy każdy obywatel Polski będzie mógł powiedzieć, że kiedy ktoś nas zaatakuje, to Europa nas obroni, no to ja bardzo przepraszam. Jaka Europa? Niemcy, które już nas zaatakowały i chciały Polaków zlikwidować fizycznie jako naród, a zaczęły od inteligencji polskiej, tak? A może Francja, która ledwie pod naciskiem wypowiedziała wojnę Niemcom 3 września, a 17 września już nas na dobrą sprawę zdradziła, tak? Bo nie ruszyła swoich oddziałów. A może Belgia, która wystawiła 2 dywizje Waffen-SS, Walonii i Flamandzką. A może Holandia, która wystawiła dywizję Waffen-SS Niderlanden, tak? No to jest ta Europa? Ona nas ma chronić, kiedy nas ktoś zaatakuje? Ja w to nie wierzę. To jest po prostu, że tak powiem, nadymanie się, typowo francuskie, bardzo ładne słowa, mało co z tego wynika. Drugim, zaraz następne zdanie. Europejskie zdolności obronne i NATO stanowią 2 filary tej samej konstrukcji. Pięknie. Przy czym NATO jest już doświadczone, potężne i ma za sobą wygraną zimną wojnę z Układem Warszawskim. A ta europejska zdolność obronna to jeszcze w ogóle nie wykiełkowała. I o czym my mamy mówić, prawda? Na co tam w tej europejskiej zdolności obronnej żołnierze mają przysięgać? Na gwiazdki Unii Europejskiej? No i to poza tym jeszcze dalej jest. Przecież to są bardzo piękne historie dotyczące historycznych rzeczy. Przecież to, co jest pan prezydent Macron powiedział o... Niech no ja tu popatrzę, że zacięciem broniłem Polski i narodu polskiego, Wiadwaszem, wobec niedopuszczalnych ataków przypuszczanych na tę pamięć polską, tak? Musimy wszyscy spojrzeć historii w twarz. No to spojrzyjmy. To może coś powiemy o Carling, czyli organizacji z paryskiej ulicy Lauriston, o której drżał przed nią cały Paryż, a która się nazywała nieoficjalnie francuskie Gestapo. A może będziemy mówili o dywizji Waffen-SS Charlemagne. A może będziemy mówili o czym wspomniał przecież przy okazji w ogóle historycznych minister spraw zagranicznych Jean-Yves Le Drian, który jest dzisiaj w Warszawie, że nowelizacja ustawy o polskim IPN jest niewłaściwa i godna potępienia. I wobec dlaczego? Dlatego, że wtedy bardzo wygodnie zapomniał o takim na przykład przypadku, że tygodnik Opilori, paryski tygodnik, w grudniu 1940 roku miał on nakład 60 tysięcy egzemplarzy, a był czytany przez więcej ludzi, ogłosił konkurs na najlepszy pomysł, jak pozbyć się Żydów. Nagrodami były jedwabne pończochy.
To prawda, to o tym mówiliśmy w trakcie rozmowy.
No i
tego
można powtarzać.
Co działo się w Yad Vashem, ale teraz mamy do czynienia z wizytą prezydenta Francji. Jest umowa strategiczna, proszę panie doktorze, podpisana. Będziemy współpracować w dziedzinie klimatu, w dziedzinie energetyki, w dziedzinie obronności, w ogóle w całym rozwoju.
Plany, wspólną plany, a Europę ja budujemy.
Popołudnie wnet.
A my wracamy do przeglądu zdarzeń. Rafał Brzeski przy telefonie i co nam pan opowie?
O amerykańskim sekretarzu stanu Mike Pompeo, który prowadził dzisiaj rozmowy z liderami Uzbekistanu oraz konferował na tematy bezpieczeństwa regionalnego z ministrami spraw zagranicznych 5 państw Azji Środkowej. Pompeo przybył do Uzbekistanu z Kazachstanu w niedzielę wieczorem, czyli wczoraj wieczorem, i zaraz po przylocie spotkał się z grupą przywódców religijnych, aby omówić kwestię prześladowań mniejszości Ujgurów w Chinach. Los Ujgurów był również jednym z tematów rozmów Mike'a Pompeo z przywódcami Kazachstanu, z którymi omawiał on przede wszystkim możliwości rozszerzenia dwustronnej współpracy gospodarczej. Po zakończeniu rozmów amerykański sekretarz stanu ostrzegł liderów regionu przed podsuwanymi przez Pekin atrakcyjnymi projektami inwestycyjnymi. Zdaniem Pompeo projekty te prowadzą do ograniczenia suwerenności kontrahentów i na dłuższą metę mogą być bardziej szkodliwe niż pomocne. Suwerenność ponad wszystko. Taki polityczny przekaz adresuje Wielka Brytania do Unii Europejskiej, zanim jeszcze rozpoczną się rokowania tzw. okresu przejściowego. Zarysy brytyjskich wymagań przedstawił dzisiaj premier Boris Johnson i można się spodziewać, że jego propozycje są nie po myśli brukselskiej biurokracji. Z wypowiedzi polityków, w tym ministra spraw zagranicznych brytyjskiego Dominika Raba, wynika, że Wielka Brytania nie po to przejęła kontrolę nad własnym prawodawstwem, aby podporządkować się dłużej przepisom Unii Europejskiej. A według premiera Johnsona teraz Wielka Brytania to Superman wolnego handlu z turbodoładowaniem. Agencja Reutera ujawniła dzisiaj, że urzędnicy różnych resortów brytyjskich już informują przedsiębiorców, aby przygotowali się do nowej przyszłości, w której Londyn nie będzie kierował się regulacjami Brukseli. Ledwie nad Tamizą zakończyły się radosne obchody zrzucenia ideologiczno-biurokratycznego jarzma Unii Europejskiej, a z Moskwy już popłynęła oferta resetu. Myśl wykorzystania okresu przejściowego dla nawiązania bliższych kontaktów wysunęła związana z Kremlem rosyjska gazeta. Na jej portalu zaproponowano Londynowi, aby zastanowił się, czy po opuszczeniu Eurosojuza, jak to stwierdzono, nie byłoby warto na początek rozpocząć rozmów na temat gospodarki, handlu, inwestycji oraz podobnych zagadnień. Strona rosyjska jest gotowa przygotować listę obszarów, w których porozumienie jest możliwe i byłoby korzystne dla obu stron, zapewniła rosyjska gazeta. Wojny gwiezdne już się zaczęły. Rosyjski satelita inspekcyjny Kosmos 2542 od końca stycznia śledzi i molestuje amerykańskiego satelitę szpiegowskiego USA-245 z serii KH-11. Supertajne satelity tej serii przesyłają na Ziemię obrazy wyjątkowo wysokiej jakości i są zmorą specjalistów od kamuflażu. Według rosyjskiego nazewnictwa Kosmos 2542 to, cytuję, aparat inspekcyjny przestrzeni kosmicznej, czyli satelita bacznie obserwujący inne satelity. Nie można przy tym wykluczyć, że jest to satelita niszczyciel, którego zadaniem jest nie tylko obserwacja, ale również zakłócanie sygnału, uszkadzanie lub fizyczna likwidacja obiektów w przestrzeni kosmicznej. Wystrzelony 25 listopada z kosmodromu w Plesiecku, Kosmos 2542 poruszał się po orbicie podobnej, ale odległej od satelity KH-11. Przepraszam, w ostatnich dniach stycznia został jednak tak przesunięty, że ma stale amerykańskiego satelitę na widoku, a co 11-12 dni zbliża się do niego na 150-300 kilometrów. Manewry rosyjskiego satelity wykrył Michael Thompson, pasjonujący się astrodynamiką student Purdue University w stanie Indiana. Jego zdaniem Kosmos 2542 porusza się teraz po bardzo sprytnej orbicie, która o różnych porach dnia pozwala obserwować amerykańskiego satelity z obu stron. Rosyjski inspektor prawdopodobnie nie tylko robi zdjęcia, ale również śledzi zachowanie się KH-11 różnymi czujnikami. Być może przymierza się też do jego zniszczenia. Zbliżenia rosyjskiego inspektora i amerykańskiego szpiega nie można złożyć na kart w przypadku, bowiem w pierwszym tygodniu grudnia Rosjanie wystrzelili małego satelitę Kosmos 2543, który dziwnym trafem znalazł się na drodze amerykańskiego KH-11. Celem uniknięcia zderzenia Amerykanie 9 i 10 grudnia przesunęli nieco swojego satelitę, ale wówczas znalazł się on w wygodniejszym położeniu dla inspektora Kosmos 2542, a zatem wszystko było przemyślane. Jeszcze jedna wiadomość. Prace nad nowelizacją Konstytucji Rosji posuwają się szparko naprzód. Rosyjska Duma zaakceptowała w pierwszym czytaniu projekty poprawek przedłożone przez Władimira Putina. Równolegle pracuje grupa robocza, która przygotowała propozycje około 100 kolejnych poprawek. Są wśród nich niektóre bardzo ciekawe. Jedna z nich proponuje określić Rosję w preambule Konstytucji jako państwo zwycięzcę w II wojnie światowej. Według innej prawosławie winno zostać uznane za podstawową religię Rosji. W podobnym duchu utrzymana jest propozycja zmiany statusu Władimira Putina z głowy państwa na wierchownego władiciela, czyli najwyższego władcę lub zamiennie gosudara. Pytany, co Władimir Putin myśli o tej propozycji, rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow odpowiedział: nic nie myśli. I to już wszystkie informacje, jakie przygotowałem.
Aż się zdziwiłem i spadłem z krzesła. Nic nie było na temat epidemii, która szerzy się po świecie, albo tego nie usłyszałem z ust pana doktora.
Nie usłyszałem. No, ja nie jestem lekarzem, jestem doktorem politologii. A z kolei, gdybym zaczął pisać i przygotowywać wiadomości o koronawirusie i politologii związanej z koronawirusem, no to bym musiał bardzo dużo napisać, dlatego że po pierwsze, i to większość, które by były wiadomości albo mocno spóźnione, albo by były to wiadomości niepotwierdzone, dlatego, bo skąd się on wziął? Czy jest rzeczywiście wiarygodne te wszystkie informacje, które płyną z Pekinu i są oficjalnie podawane? Czy wybuchła już w Chinach panika, a jeżeli tak, to jak daleko jest posunięta? Na pewno panika wybuchła na giełdach. Czy już został, bo poprzerywany łańcuch dostaw części zamiennych i różna logistyka produkcji, dlatego, bo z wielu miast chińskich nie płyną już płynnie dostawy różnych części, podzespołów, elementów produkcji, gotowych wyrobów i tak dalej, dlatego, że albo tam produkcja jest zakłócona, a w Chinach, albo transport jest zakłócony. Więc wątków jest mnóstwo i mniej więcej co godzina, dwie godziny sytuacja się zupełnie zmienia. A poza tym, no, epidemia jaka jest, każdy widzi i każdy się broni na swój własny sposób, zamykając granice albo podnosząc poziom swoich sprawdzania ludzi napływających z regionu Chin, z sąsiednich. No a przede wszystkim jest podstawowe pytanie, skąd się ten koronawirus nagle wziął?
I z tym pytaniem zostawi państwa dr Rafał Brzeski, chociaż jeśli chodzi o panikę na giełdach, to nie widać jej przynajmniej w tych dostępnych...
No, jeżeli pan sprawdzi wczorajsze i dzisiejsze notowania dalekowschodnich spółek, no to mocno idą w dół. Głównie z racji poprzerywania, nazwijmy to, ciągu logistycznego dostaw różnego rodzaju podzespołów. Dlatego, że to, co było produkowane w Chinach, jest teraz z opóźnieniem. Wiadomo, że będzie jeszcze większe opóźnienie, a nikt, dlatego, że jest przecież tam ze względu na epidemię są przedłużone święta w różnych regionach, w różnym stopniu, w związku z czym a nikt już dzisiaj nie robi w dzisiejszych czasach zapasów i nie trzyma w magazynach.
Wrócę jeszcze...
To każdy liczy na to, że tyle, ile się zamówi, no to z ewentualnym mini opóźnieniem dojdzie na czas zgodny z harmonogramem. No, a w tej chwili nie dojdzie, bo go nie mam. Więc zakłócenia w produkcji się zaczęły, a nie wiadomo, jak daleko zajdą, jak głęboko przede wszystkim zajdą.
Wrócę jeszcze na chwilę do pana złośliwości. Z początku naszej rozmowy, kiedy mówiliśmy o wizycie prezydenta Francji w Polsce, powiedział pan, przyjeżdża spotkać się z marszałkiem Senatu. Tak pan powiedział?
No, ja zacytowałem pana marszałka, który stwierdził, że już panu mówię. Przecież to pan marszałek Senatu, że przybędzie, prezydent Macron przybędzie, żeby odwiedzić go. No to napisałem, że Emmanuel Macron przybył do Warszawy, żeby odwiedzić marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego.
I tu stawiamy kropkę. Bardzo serdecznie dziękuję. Rafał Brzeski w każdy poniedziałek o godzinie 16:00.